Kiedy patrzymy na nasze życie, dostrzegamy wiele spraw, które w jakimś stopniu nas nurtują. I mówiąc o miłości Pana Boga, powiedzieliśmy o tym, że ona ma istotny wpływ na nasze decyzje, określa nasz sens życia. A chciałbym jeszcze, zanim przejdę do tej kolejnej katechezy, powiedzieć o pewnych sprawach, które wydają się być konieczne do zrozumienia tego naszego powołania chrześcijańskiego. I tu chciałbym nawiązać do takiego zagadnienia, które jest związane z religijnością naturalną. To znaczy, jest w nas coś, co jest tęsknotą za Panem Bogiem. I każdy z nas jako człowiek uświadamia sobie, że w pewnym momencie takim przejawem tej tęsknoty za Panem Bogiem jest sumienie człowieka. Zobaczmy, jeżeli on jest właściwie ukształtowany, to ono wyraża to niezwykłe pragnienie, aby w czystości sumienia poznawać Pana Boga. Żeby odkrywać Go w swoim sercu, które ma wewnętrzny porządek, wewnętrzną harmonię. I zobaczmy, że przejawem takiego działania jest pewien imperatyw moralny. Czyń dobro, unikaj zła. Czyń dobro, to znaczy wybieraj to, co jest najlepsze. Wybieraj to, co prowadzi Ciebie do Pana Boga. A kiedy poprowadzi Cię do Pana Boga, poprowadzi Cię również do człowieka. I w tej miłości Pana Boga zawiera się to pragnienie miłości drugiego człowieka. Kiedy pokocham Pana Boga, zaczynam kochać ludzi. Jeżeli nie pokocham Pana Boga, to trudno mi jest pokochać drugiego człowieka. I to jest ogromny dramat współczesnego człowieka. Że my często, patrząc na nasze życie, nie potrafimy pokochać Pana Boga i również nie potrafimy pokochać drugiego człowieka. I mówiąc o przejawach religijności, jest to jakby szukanie, poznanie bóstwa, zrozumienie, kim jest dla mnie Bóg. I tutaj na pewno to bóstwo w pewnym kulcie pogańskim wiąże się z siłami natury, z czymś, co dzieje się wokół nas. I zobaczmy, laicyzacja, która pojawia się, prowadzi do tego, że my zaczynamy od tej miłości Pana Boga uciekać do praktyk neopogańskich. Piątek 13, przebieg czarny kot. Tam jakieś jeszcze inne rzeczy, które są związane z takim myśleniem fałszywym, z pewną wiarą zabobony. I zobaczmy, tego nie możemy się pozbyć, dlatego że gdzieś w naszym środowisku, tu gdzie żyjemy, gdzie kształtujemy swoje postawy, pojawiają się takie elementy, które są narzucające. I tutaj też takim problemem, zwłaszcza dla młodych ludzi, jest fałszywy mistycyzm związany z kultem ciała. Kult ciała, który jest preferowany w radiu, w telewizji, w pismach kobiecych, kult ciała. To znaczy stworzenie czegoś takiego, co daje mi możliwość ćwiczenia siebie, ale poprzez to ćwiczenie chcę coś osiągnąć. I nie chodzi mi o to, że będziemy mieli piękną sylwetkę, czy będziemy mieli piękny wygląd, ale chcę osiągnąć coś, co będzie takim zatopieniem się w sferze ducha. Zresztą to cała filozofia Wschodu pokazuje nam to pewne niebezpieczeństwo praktyk różnego rodzaju. I tutaj na pewno wszelkiego rodzaju filozofie Wschodu, które są bardzo popularne na Zachodzie, powodują to, że my nie staramy się zbliżyć do Pana Boga, tylko chcemy Pana Boga ściągnąć do siebie, żeby On realizował nasz plan. Patrząc na myśl chrześcijańską, patrząc na tę postawę mistyczną, doświadczenie Boga, doświadczenie Jego miłości jest owocem oczyszczenia, pogłębienia miłości i pokory. I dopóki nie zrobię tego, nie uporządkuję swojego serca, nie uporządkuję swojego umysłu, to zaczynam funkcjonować jako człowiek, który nie ma w sobie jedności. Nie ma jedności tej duchowej, tej psychicznej i fizycznej. I w konsekwencji prowadzi to do tego, że w pewnym momencie pojawiają się problemy natury moralnej. Pamiętam jedno ze zdarzeń, pracując w jednej z parafii, była bardzo młoda osoba, mająca niezwykłe zdolności artystyczne. I co się okazało, że w pewnym momencie ta osoba zaczęła szukać w tych kultach wschodnich i znalazła się w jakiejś ogromnej sekcie. W konsekwencji ten wybór, ta decyzja w tym szukaniu Pana Boga, bo osobą samotną, studiowała w Jerozolimie, potem w Nowym Jorku, nie miała żadnych kontaktów z ludźmi. Pragnęła jakiegoś kontaktu, miłości, zrozumienia, akceptacji, życzliwości. I nagle wylądowała w sekcie Muna. Żeby potem z tego wyjść, trwało to wiele lat. Kiedy dawało świadectwo, powiedziała: proszę księdza, mam koszmary nocne. Są sytuacje, że jestem tak przerażona tym wszystkim, tak jakby doświadczać czegoś, co powoduje jakiś lęk, jakąś awersję do Pana Boga i lęk przed Panem Bogiem. Te zdarzenia z przeszłości powodowały to, że ona nie mogła pokochać Pana Boga, nie mogła w jakimś stopniu otworzyć się na Niego. I zobaczmy to, w jakim stopniu motywuje nas do tego, aby poprzez łaskę wiary poznawać Pana Boga. I tutaj na pewno istotnym momentem, o czym będziemy jeszcze mówili, to jest kwestia moralności chrześcijańskiej. To jest kwestia czystości naszego serca, ale również naszego działania, naszego zaangażowania, naszych myśli, a zwłaszcza sfery wyobraźni. Zatem wyobraźnia jest czymś tak bardzo trudnym do opanowania. I tutaj zawsze pojawia się to niebezpieczeństwo, że ta wyobraźnia może być zaśmiecona właśnie tym, co jest historią naszego życia, co wydarzyło się w przeszłości, a było dla nas bolesnym doświadczeniem, przykrym, które powodowało to, że nie byliśmy szczęśliwi, że nie byliśmy w stanie przyjąć pewnych wydarzeń, czy też uporządkować ich, że nie zaprosiliśmy do tego wszystkiego Chrystusa, który dotknąłby nas i uzdrowił w tym wszystkim. Dzisiaj chcę powiedzieć katechezę o Jezusie, który jest jedynym Zbawicielem człowieka. I myślę, że trzeba zacząć od takiego trudnego momentu, który związany jest ze złem, które pojawia się w życiu każdego z nas. Zło, które ma swój wymiar materialny, ale również wymiar duchowy. I często ludzie stawiają pytanie, dlaczego wojny, kataklizmy, dlaczego nieprawość, źli ludzie wokół nas, jakieś wady, słabości, choroby. To wszystko w jakimś stopniu powoduje wołanie do Pana Boga, dlaczego to zło istnieje. I zobaczmy, ludzkie próby walki ze złem prowadzą do tego, że my chcielibyśmy to zło pokonać. Swoimi siłami, swoimi zdolnościami, swoją ascezą, wyrzeczeniem, jakąś pokutą. Chcielibyśmy to wszystko pokonać i nagle być ludźmi szczęśliwymi, osiągnąć szczęście. I zobaczą często ludzie, kiedy uciekają od zła, zaczynają szukać czegoś, co jest pewnego rodzaju substytutem, czymś w zastępstwie. Niektórzy mówią, jeżeli będę bogatym, to będę lepszym człowiekiem. Jeżeli będę miał bogactwo, to rozwiążę wiele problemów. Będę mu przekazać te pieniądze, aby ludzie nie głodowali, aby nie było chorób, aby postąpił rozwój cywilizacyjny, żeby ludzie mogli żyć w pewnym szczęściu. Ale zobaczmy, jest to pewnego rodzaju niepokojąca iluzja, która powoduje to, że rozwój techniki, myśli ludzkiej, nauki ma doprowadzić do doskonałości duchowej. Jakby pomieszanie dwóch porządków. Mogę dać człowiekowi pieniądze, ale przez to, czy on stanie się uczciwym człowiekiem, czy on będzie dobrym człowiekiem, czy on będzie w stanie podzielić się tym wszystkim. Bo może otrzymać pieniądze z egoistą, jest zapatrzonym w siebie, człowiekiem zdeprawowanym i te pieniądze przeznaczy na zupełnie złe rzeczy. Na alkohol, narkotyki czy inne rzeczy, które w konsekwencji doprowadzą do jego ruiny, do zniszczenia jego życia duchowego. I patrząc na to doświadczenie, potrzebujemy pewnego wysiłku, aby zastanowić się, co z tym zrobić. Jak przezwyciężyć ten niepokój w stosunku do zła? Czy ja mogę coś zmienić w swoim życiu? I tu takim ważnym momentem jest właściwe korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Zresztą często odchodzimy od sakramentu pokuty i pojednania i mówimy, postanawiam poprawę. Nie chcę wracać do grzechu. Nie chcę wracać do słabości. Nie chcę wracać do tych wydarzeń, które mnie poraniły. Ale kiedy po raz setny popełniam ten sam grzech, zaczynam sobie uświadamiać, że jestem bezsilny. Że kiedy wchodzę w kolejną kłótnię małżeńską, kiedy pokłócę się ze współpracownikiem, kiedy zwymyślam sąsiada, zaczynam się zastanawiać, po co ja to robię? Dlaczego ja to robię, skoro jest to złe, jest to niekonsekwentne? I stawiam sobie pytanie o przyczynę tego zła, które jest we mnie. I myślę, że tu trzeba wyraźnie powiedzieć to, o czym mówi w liście do Efezjan święty Paweł. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw rządcą świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła. Bardzo istotny moment, żebyśmy zrozumieli, że w życiu każdego z nas istnieje coś, co jest działaniem złego ducha. Złego ducha, który jest istotą, który jest osobą i który zarazem jest inteligencją. Zły duch to nie jest jakaś bajka. To nie jest coś, co wydaje nam się z pogranicza jakiejś fantazji naukowej czy jakiejś bajkowości, ale zły duch to jest istota, która próbuje zniszczyć w nas miłość Pana Boga. To jest istota, która chce nam odebrać nadzieję dobra, że my możemy być lepsi. Zobaczmy, ilu ludzi rezygnuje z tego wysiłku. Pamiętam swoje doświadczenie na pierwszej parafii, kiedy przyszedłem, pojawił się młody człowiek, wyszedł z więzienia. Był narkomanem. I kiedy zastukał do moich drzwi, otworzyłem, zapytałem, czy mogę mu pomóc. I on mówi, proszę księdza, ja potrzebuję 20 zł. Pytam, po co ci te 20 zł? Czy jesteś głodny, czy coś się stało? Nie, po prostu muszę mieć 20 zł, bo potrzebne są mi te pieniądze na narkotyki. I wtedy uświadomiłem sobie, jak człowiek, który jest młody, nie miał na pewno więcej niż 30 lat, jak on nie był w stanie z tym wszystkim walczyć. Ale jako młody kapłan też miał problem, nie wiedziałem, co z nim zrobić. No. Dać mu te pieniądze, nie dać mu tych pieniędzy, co z tym zrobić. No. I wtedy mój doświadczony proboszcz powiedział, trzeba poszukać współpracowników. Ja mówię, jak to współpracowników? Co za współpracowników? Po prostu trzeba go zawieźć do szpitala. Oczywiście dyskusja się wywiązała, czy warto jechać do tego szpitala, czy nie warto, ale zadzwoniłem po dwóch lektorów, którzy ze mną pojechali, zawieźliśmy go do szpitala. W żadnym szpitalu nie chcieli go przyjąć. Dopiero w jakimś momencie doszliśmy do wniosku, że jest ośrodek tam, gdzie mogą go przyjąć. Popatrzyli na niego, powiedzieli, no proszę księdza, no ze względu na to, że ksiądz go przyniósł tutaj, to zajmiemy się nim. Zobaczmy, jeżeli jest problem, jest jakieś zło, zobaczmy, jak nam trudno jest pomóc takiemu człowiekowi, który jest ogarnięty tym złem. Jakże trudno znaleźć rozwiązanie tego wszystkiego. Bo jako młody człowiek też myślałem, że jeżeli jakoś mu pomogę, zacznę z nim rozmawiać, przekonywać go, zachęcać, żeby on zrezygnował z tego wszystkiego. Było to ogromne nieporozumienie. To było totalne uzależnienie. I teraz, żeby pokonać to wielkie zło, potrzeba wielkiej miłości. Ja nie mogę podejść do człowieka, który jest zły, jeżeli nie będę miał w sobie ogromnej miłości. Ja nie muszę mieć siły, ale potrzebuję ogromnej miłości, żeby go pokochać takim, jakim on jest. I zobaczmy, to dokonuje się dopiero wtedy, kiedy my potrafimy zaufać Panu Jezusowi. Kiedy pozwalamy na to, żeby on stał się zbawicielem nie tylko moim, ale zbawicielem tego drugiego człowieka. Żebym ja swoim świadectwem, swoim życiem, swoim zaangażowaniem przekonał go do tego, aby on zaczął szukać Chrystusa. Kiedy mówimy o sytuacji grzechu, na pewno trzeba powiedzieć na temat grzechu pierworodnego. Czym jest w ogóle ten grzech? Jest nieposłuszeństwem w stosunku do Pana Boga. I zobaczmy, w naszej ludzkiej naturze, która jest skażona, pojawia się problem nieposłuszeństwa. Jesteśmy tak jak dzieci, matka mówi, nie dotykaj tego, a dziecko za wszelką cenę chce dotknąć. Kiedy pierwszy raz oparze się o żelazko, mówi, oś, gorące, oparzyłem się, boli mnie. I zobaczą, że człowiek dopiero podejmie refleksję, kiedy doświadczy cierpienia, że zło, które pojawia się, rodzi cierpienie. Z powodu zła zaczynam cierpieć. No. Kiedy człowiek jest uzależniony, mówi, ja już nie chcę tak żyć, bo ja cierpię. Ja chcę to zmienić. Ja chcę się z tego wyrwać. Ja chcę to uporządkować. Chcę to zmienić. I zobaczmy, że pojawia się wtedy znacznie poważniejszy problem, który jest związany z współuzależnieniem. Jeżeli my długo przebywamy w środowisku, które jest bardzo złe, zaczynamy się współuzależniać, to znaczy zaczynamy obniżać poziom moralny naszej odpowiedzialności i jakby próbujemy się dostosować. To również niebezpieczny wymiar naszego życia, że w konsekwencji nie dajemy szansy Panu Jezusowi, żeby On nas umocnił, żebyś Ty nie nasiąkał tym złem, które jest wokół Ciebie. Czy jest to łatwe? Na pewno nie. Każdy z nas nosi w sobie zarówno dobro, jak i zło. Jeżeli uaktywnisz dobro, będzie więcej miłości, więcej dobra wokół Ciebie. Jeżeli uaktywnisz zło, będzie więcej zła, więcej niechęci, więcej zamykania się w sobie. I zobaczmy, że to zło, które w konsekwencji prowadzi do jakiegoś rozbicia wewnętrznego, powoduje to, że ja wybieram tak, jak szatan chce, mnie zaczyna kusić. To, co działo się w raju, kiedy Adam i Ewa popełniają grzech pierworodny, bardzo proste pytanie. Pan Bóg wam zabronił zrywać owoce z tego drzewa? Przecież jak zjecie te owoce, to będziecie mieli taką wiedzę jak Pan Bóg. Będziecie wszystko wiedzieli, będziecie wszystko rozumieli. Zobaczmy, zło zawsze jest z pewnego rodzaju pokusą. Pokusą fałszywego dobra. Jeżeli tego spróbujesz, to będziesz szczęśliwy. To trochę przypomina mi taką sytuację plotki, kiedy w plotce jest jakaś prawda, ale jest jakieś przegięcie, wyolbrzymienie. Ale wtedy słucha się tego bardzo ciekawie, że coś jest takiego nieprawdopodobnego. Czasami mężczyźni, kobiety również rozmawiają i zaczynają plotkować. Ale żeby coś przeszło, to trzeba to ubarwić. I znaczy, że w życiu naszego przeciwnika on ubarwia to zło. Nie od razu widzimy, że my wpadliśmy, za przeproszenie, w bagno, w błoto. Ubiera to w odpowiedni strój. I wydaje się, jak spróbujesz, będziesz szczęśliwy, poznasz życie z innej strony. Ale kiedy poznasz, to zobaczysz, jak jesteś ubabrany w tym wszystkim, w tym grzechu, w tym, co jest złe. Zobaczmy, grzech nieposłuszeństwa prowadzi do tego, co jest wielkim niebezpieczeństwem odrzucenia Pana Boga. I w historii biblijnej pojawia się historia Kaina i Abla, grzech bratobójstwa. Z czego to wynika? Wynika z pewnej formy zazdrości. Szatan wykorzystuje nasze emocje, nasze uczucia, abyśmy zaczęli się porównywać z innymi ludźmi. I zobaczmy, Kain i Abel to są ludzie, którzy żyją obok siebie i zaczynają się porównywać. Kto jest bardziej miłowany przez Pana Boga? I w konsekwencji prowadzi to do bratobójstwa. Później czasy Noego, czasy wielkiego nieposłuszeństwa Panu Bogu. Wieża Babel, to wszystko w jakimś stopniu jest nam znane. Potop. I później obietnica tego, że może to wszystko wyglądać inaczej, jeżeli zaufamy Panu Bogu, zaufamy Chrystusowi. I myślę, że takim ważnym momentem w życiu Jezusa jest moment kuszenia na pustyni. Kiedy Jezus wychodzi, 40 dni modli się na pustyni, przystępuje do Niego diabeł, aby Go kusić. I zobaczył, że to, co jest ciekawe, ten dialog między Jezusem a szatanem jest dialogiem, to jest oparty na tekstach Pisma Świętego. Źle interpretowane Pismo Święte może prowadzić do tego, że ja popadam w jakiś ogromny błąd. Oczywiście to kuszenie jest też obrazem pewnej walki duchowej. Czas rekolekcji to jest wyjście na pustynię. Te 10 tygodni, które tu się spotykamy, jest również naszą pustynią. My zostaliśmy zaproszeni do tego, aby oczyścić się z tego wszystkiego, co jest złem, aby przyjąć Chrystusa i wyznać Go jako jedynego Pana i Zbawiciela. To jest bardzo ważny moment w naszych rekolekcjach. W sposób świadomy rezygnuję ze zła, wyrzekam się grzechu, wyrzekam się wszelkiej niesprawiedliwości, a zarazem zapraszam Chrystusa, żeby On pomógł mi dokonać właściwego wyboru w każdym momencie mojego życia. Zobaczmy, w naszym życiu nie jest tak, że my możemy być wolni od tych pokus, ale możemy je przezwyciężyć dzięki przylgnięciu do Chrystusa. I takim najważniejszym wydarzeniem w życiu Jezusa Chrystusa jest Jego śmierć i zmartwychwstanie. To jest podstawowa prawda chrześcijańska, która sprawia, że możemy Mu uwierzyć, możemy przyjąć Jego miłość. I dzięki Niemu możemy zwyciężyć. Skoro On zwyciężył, to my możemy razem z Nim zwyciężyć. Oczywiście ten problem mieli apostołowie, zwłaszcza przed zesłaniem Ducha Świętego. Oni do końca wierzyli. I może w tym zwycięstwie potrzeba również tej niezwykłej mocy tego wydarzenia, jakim jest zesłanie Ducha Świętego. Dopiero wtedy otrzymują moc miłości, uwierzyli w tę miłość, która jest w stanie zmienić ich życie. Zobaczmy, mamy sens życia, mamy miłość Pana Boga i mamy zwycięstwo poprzez tę miłość w Chrystusie. Zachęcam Was, kochani, do tego, abyśmy rozważając te wszystkie sprawy, które są tutaj w nas samych, powoli zaczęli się przygotowywać do momentu świadomego nawrócenia. Do momentu, kiedy ja wybieram Chrystusa i mówię: Panie, Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem. Nie moje zdolności, nie moje obietnice, moje deklaracje, moje zapewnienia. Nie. Choć bardzo wyraźnie o jedno istotne doświadczenie. Uwierzyć, że Chrystus jest w stanie przezwyciężyć we mnie grzech. Kiedy On przezwycięży, kiedy On staje się moim Zbawicielem, wtedy mam szansę, aby moje kolejne kroki w życiu były w kierunku dobra, żeby był moim rozwojem, moim wzrostem. A wtedy, trwając przy Nim, osiągniemy to, co On nam obiecał. Osiągniemy pokój serca, który jest znakiem człowieka dojrzałego, odpowiedzialnego, gotowego służyć Bogu i bliźniemu. Amen. Chwała Panu. Alleluja.
Amen. Prawo i sam wspólnoty, góra tego, z wielu szczerze.